Od ponad roku płuca ludzi na całym świecie niszczy COVID-19. O tej porze roku z reguły mamy też sezon grypowy, w trakcie którego często chorujemy na zapalenie płuc. Dodatkowo wciąż groźna jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jak odróżnić objawy koronawirusa od innych chorób płuc i kiedy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także kierownik szpitala tymczasowego numer 1 w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85 744 2222. Można zadać pytania do naszego gościa, zachęcam jednak do słuchania, bo w trakcie naszej rozmowy znajdą się najprawdopodobniej odpowiedzi na pytania, które chcieliby państwo zadać. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce minął już rok. W jakim stopniu w tym czasie wzrosła liczba Polaków dotkniętych chorobami płuc, panie profesorze?
W zasadzie to trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wzrosła. My to czujemy intuicyjnie, że na pewno wzrosła ilość schorzeń układu oddechowego. Z tym, że tutaj trzeba odpowiedzieć na to pytanie, że praktycznie ta cała sprawozdawczość teraz jest ukierunkowana głównie na chorych na COVID, więc my wiemy, że choroby układu oddechowego są pewnym czynnikiem ryzyka. Pacjenci chorzy na POHP, chorzy na raka płuca, są to pacjenci w grupie wysokiego ryzyka i zachorowania na COVID, i w grupie niekorzystnego przebiegu. I w zasadzie można powiedzieć w ten sposób, że jest bardzo duża umieralność ogólna w Polsce z powodu wielu chorób i przypuszczamy, że w tej bardzo dużej umieralności, tak zwanej ogólnej, również gro tych pacjentów to są pacjenci, którzy umierają z powodu schorzeń układu oddechowego, niekoniecznie w przebiegu COVID.
Ale gdyby tak spojrzeć z doświadczenia, już z praktyki lekarskiej, to w tej chwili chyba najwięcej to COVID powoduje tego spustoszenia.
Oczywiście COVID najwięcej powoduje spustoszenia, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy w chwili obecnej w takiej sytuacji, że praktycznie tylko jedna klinika, jeden oddział pulmonologiczny w województwie podlaskim funkcjonuje. To jest praktycznie zaprzyjaźniona druga klinika chorób płuc. I w zasadzie my nawet nie wiemy, ile chorych teraz umiera z powodu schorzeń układu oddechowego, którzy nie są dotknięci COVID-em.
Pewnie zdarza się tak, że z tej kliniki trafiają do was osoby leczone na choroby płuc, nie mające na początku
schorzenia układu oddechowego, czyli na nowotwory.
A potem się okazuje, że mają COVID i jadą do was.
I jadą do nas, czyli do pierwszej kliniki chorób płuc, czyli do szpitala tymczasowego, którzy się zajmujemy teraz chorymi na COVID. Więc jeżeli mówimy o schorzeniach układu oddechowego, o wzroście, ten wzrost jest na pewno, ale pacjenci mają ograniczony kontakt z pulmonologiem, ograniczoną opiekę de facto pulmonologiczną, jeżeli nie zachorują na COVID.
To w takim razie spróbujmy przypomnieć, bo już wielokrotnie mówiliśmy nawet w tej audycji, co robi COVID z naszymi płucami.
COVID jest to, oczywiście można powiedzieć, wirus SARS-CoV-2 powoduje gwałtowną reakcję zapalną w układzie oddechowym. Jest to gwałtowna reakcja w pęcherzykach płucnych i jest naciek komórek zapalnych. I te tkanka, miąższ płucny, pęcherzyki płucne, zamiast się, można powiedzieć, szybko regenerować, tak jak to następuje w innych sytuacjach, tutaj następuje gwałtowne włóknienie. Gwałtowne włóknienie to w takim kolejnym etapie i generalnie dochodzi do szeregu różnego rodzaju procesów, w wyniku czego następuje gwałtowne zaburzenie wymiany oddechowej, gwałtowne upośledzenie dostarczania tlenu do pęcherzyków płucnych, do naszego organizmu. I stąd widzimy pacjentów, u których spada saturacja, to co mierzymy, prawda, pulsoksymetrem na palcu, i To jest nasza walka właśnie, można powiedzieć, o te prawidłowe utlenowanie płuc, prawidłowe utlenowanie pacjenta różnymi metodami, prawda? Tlen, różnego rodzaju innego rodzaju urządzenia, a w skrajnych sytuacjach respirator, czy jeszcze inne ECMO metody zaawansowania, zaawansowanego wspomagania oddechu. Więc jest to reakcja zapalna, która powoduje w konsekwencji niszczenie płuc, upośledzenie dostarczania tlenu i oczywiście no, wiemy doskonale, że to się bardzo często kończy śmiercią pacjenta. I tutaj dlatego różnego rodzaju współistniejące choroby, czy to ze strony układu oddechowego, czy może ze strony też serca, powodują, że taki organizm no, gorzej znosi to, że jest bardziej dotleniony i pacjent może, no, częściej taki pacjent jest narażony na śmierć.
Jeżeli chodzi o to utlenowanie, to są tam różne granice. Słyszałem o 95, 94, ale mówi się, że i przy 90 też to jest jeszcze niby normalne. Jak to jest tak naprawdę przy mierzeniu właśnie pulsacjometrem?
Tak naprawdę to jest tak, że oczywiście to jest ujęte w różnego rodzaju wytycznych. No, saturacja 95, taka graniczna. Amerykanie mówią 94. Ja jednak bym przyjął niższe wartości, dlatego że tu należy powiedzieć, że Polacy źle mierzą saturację. Ponieważ wystarczy, że jest lakier na paznokciu, wystarczy, że są to ręce spracowanej osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym, prawda, grubszy paznokieć, grubszy naskórek. Ja bym to przyjął, że jeżeli no już poniżej 90, poniżej 92, jeżeli mamy saturację na palcu, no to już trzeba sięgać po pomoc. No niejednokrotnie spotykam się z tym, że na przykład pacjenci już nawet są zdrowi, prawda, ale mierzą tą saturację i patrzą, porównują między sobą, ojej, ja miałem tylko 98, to już coś jest złego. Nie, no to nie ma powodów do niepokoju, także przyjmuje się wytyczeń 94-95, ale my wiemy, że jednak ludzie nie mierzą prawidłowo, więc poniżej 90, a już poniżej 92 czy 90 trzeba sięgać po pomoc lekarską.
Bawiłem się takim właśnie urządzeniem, no i okazuje się, że można mieć na nie wpływ, bo wystarczy zakładając, jeszcze ważne, żeby powiedzieć, na który palec najlepiej zakładać, bo tak. Mówi pan o spracowanych palcach, czy też polakierowanych, więc czy jest jakaś zasada, na który palec zakładać, czy każdy palec jest dobry?
Znaczy to z obserwacji widzę, że palec, który tak można powiedzieć bardziej wypełnia ten wnętrze pulsoksymetru, czyli wchodzi bardziej, może jest trochę grubszy, i nie jest wyziębione. Ja często widzimy, trafiają pacjenci zmraźnięci, wyziębieni i na takim ręku, na palcu takim zmarzniętym, wyziębionym, ta saturacja może być sztucznie zaniżona. Już nie mówiąc o paznokciach u kobiet, prawda, jakiś akryl czy gruba warstwa lakieru, naprawdę ciężko zmierzyć wtedy saturację. Czasem się mierzy na nodze wówczas pacjentowi w szpitalu.
No właśnie, wróćmy do tego, że się pobawiłem, no i jesteśmy w stanie wpłynąć na wynik, jeśli jesteśmy zdrowi, bo wystarczy, widząc, że się ma 94-95, wziąć 10 takich głębszych oddechów i od razu widzimy, że jest 98, a nawet 99.
No, oczywiście, jasne, że tak. Można też zmierzyć saturację na płatku ucha również. Można to w sytuacjach takich skrajnych wykonać.
Kiedy nie ma dostępu do rąk, bo coś się na przykład stało.
Bo pamiętajmy też, przepraszam, że jak jest na przykład niewydolność układu krążenia, prawda, to też saturacja może być sztucznie zaniżona. Nie jest do końca wiarygodnym pomiarem wówczas też.
Dobrze, to w takim razie po jakim czasie i z jakimi objawami trzeba już koniecznie zgłaszać się do lekarza? O tym powiemy za chwilę. Panie profesorze, po jakim czasie od zakażenia możemy zauważyć jakieś pierwsze objawy charakterystyczne właśnie dla COVID-19?
Najczęściej objawy występują najczęściej od 5-6 dni po zakażeniu. Oczywiście są sytuacje, że i po 2 tygodniach. Czyli te objawy jak gorączka, prawda, kaszel, ogólne osłabienie, może dołączyć się duszność. To są najczęstsze objawy. Przede wszystkim oczywiście zachęcam Państwa do pomiarów saturacji, prawda, do stosowania pulsoksymetrów. Tylko to też trzeba tutaj podkreślić, że no, należy to zapoznać się z czasem pulsoksymetrem, co on mierzy. I pamiętajmy też, że on mierzy, prawda, saturację, czyli wysycenie krwi tlenem, ale i tam podawana jest częstość pracy serca. To już właśnie pamiętam, taki ratownicy mi opowiadali taką sytuację z życia, że pogotowie przyjechało do domu, otwiera młoda dziewczyna i się mówi, że przepraszam, wezwałam karetkę, bo jest mi duszno. Jak, pani jest duszno? Tak. Pokazuje pulsoksymetr, a tam pisze, że 60. Ale proszę panią, to jest częstość pracy serca. Aha, przepraszam. Więc zapoznajmy się z tym urządzeniem, które stosujemy. I tutaj, jeżeli my mówimy o tych objawach, kiedy trzeba sięgnąć po pomoc lekarską, to na pewno, jeżeli odczuwamy duszność, to trzeba już udać się do lekarza.
Jeżeli mówimy... A czy możemy nie zauważyć tej duszności?
Możemy nie zauważyć tej duszności. Tu zachęcam do pomiarów, do liczenia częstości oddechów, ponieważ ekwiwalentem duszności jest również przyspieszony oddech. My możemy nie czuć tej duszności, ale jeżeli mamy szybką częstość oddechu, oddychamy szybko, to znaczy, że też być może jest nam duszno.
To znaczy jak szybko?
Tu Amerykanie na przykład przyjmują, że jak powyżej 30, ale to na grunt polski proponuje się, że tak 24-25. Jeżeli ta częstość oddechów jest szybsza, no to znaczy, że na minutę, że jest pewnie nam duszno. Jeżeli chodzi o pomiar tej saturacji, oczywiście powyżej, no 90, poniżej 90, poniżej 92, jeżeli mamy szybko częstość pracy serca, na przykład powyżej 90, gorączkujemy też cały czas bardzo wysoko, nie możemy sobie poradzić z tą gorączką, to też wówczas warto zasięgnąć o pomoc lekarską.
W jaki sposób? Czy karetka, czy jechać na SOR, czy do szpitala? Jak to w tej chwili?
Samemu jechać na SOR to proponowałbym nie, no bo to jednak trzeba zawołać, poprosić o przyjazd karetki, ale to również prawnie w chwili obecnej też jest dopuszczalne, udanie się własnym transportem, prawda? No bo wiadomo, że jest problem też z transportem tych chorych, jest bardzo dużo. I to również należy podkreślić, że no, w tych sytuacjach sięgamy po pomoc lekarską, tak? I że w szpitalu naprawdę powinni być jednak chorzy, którzy są w jakiś sposób dotknięci objawami, prawda? Jeżeli pacjent jest tylko zakażony, nie ma objawów, no to najwłaściwszym miejscem pobytu takiego pacjenta jest dom. I z założeniem, że monitoruje pacjent.
No ale potem słyszymy często takie sytuacje, że ktoś zbyt długo był w domu i nie reagował. I to jest właśnie ten taki nieznany czas, może już znany, tylko jeszcze nie ogłoszony powszechnie.
Tak, ale drodzy państwo, duszność, częstość oddechu, saturacja i nieustępująca gorączka. To są takie parametry łatwe do zmierzenia i wówczas, jeżeli to w tych parametrach coś się nam nie podoba, trzeba sięgnąć o pomoc lekarską. Nie zwlekać.
No dobrze, to w takim razie jakie są konsekwencje takiego odwleczenia? Bo zdarza się, nawet znani celebryci, piosenkarze występowali, opowiadali o tym, że za długo siedzieli w domu.
No konsekwencje są takie, że mamy tutaj ograniczone już pole manewru już w szpitalu. Ostatnio w niedzielę miałem dyżur, przyjechała pacjentka sina, prawda, widzę, że odwodniona, zziębnięta, saturacja była bardzo niska, pobrałem gazometrię krwi tętniczej, to już były takie odchylenia nieodwracalne. Pacjentka miała już zasadowicę metaboliczną, że niestety już było za trudno uratować, za późno, żeby uratować tą pacjentkę pomimo różnego rodzaju czynnościach. Za późno po prostu. Widać, że ten proces musiał już trwać w domu, że nie jadła, nie piła, więc to w takich sytuacjach jest za późno.
Ale to takie tragiczne załamanie to może nastąpić w ciągu jakiego czasu? Kilku dni, tygodnia?
Akurat ten przypadek, o którym mówię, to kilka dni na pewno to trwało. Niemniej jednak tu jeszcze należy wspomnieć, że jeżeli pacjent od początku objawów, prawda, do nas trafi, to my na przykład w ciągu pierwszego tygodnia mamy możliwość podania odpowiedniego leku przeciwwirusowego. Do 8 dni możemy podać już te słynne osocze, prawda? Jeżeli już od objawów wystąpiły co najmniej 8 dni, co więcej niż 8 dni, prawda, na przykład 2 tygodnie, to już możliwość podania poszczególnych leków jest ograniczona nasza. Wówczas nasza czynność odnosi się do ewentualnego włączenia antybiotyku, jeżeli pacjent wymaga nawodnienia, zastosowania już innych leków.
No i w takich przypadkach okazuje się, że konieczne jest czasem zastosowanie właśnie nawet tego pozaustrojowego utlenowania krwi, czyli ECMO. Ten przypadek, który niedawno był nawet w mediach omawiany, to tam to nie trwało tydzień, dwa, tylko to tam chyba kilka miesięcy.
To oczywiście, tak, ale no to już takie sytuacje no, gorzej rokujące. Niemniej jednak szybka reakcja, jeżeli my czuwamy nad pacjentem czy nad sobą na podstawie tych parametrów, szybka reakcja na pewno daje nam więcej możliwości do zareagowania. Oczywiście są też takie sytuacje, że pacjent wydaje się, że jest stabilny, prawidłowo oddycha i te załamanie nawet w ciągu godziny czy w ciągu dwóch może nastąpić i również się z takimi sytuacjami spotykamy.
Czyli przypomnijmy, te cztery czynniki to jest utlenowanie krwi, czyli
Częstość oddechu,
gorączka.
Gorączka.
I?
No i tętno, jeżeli i jeszcze tętno jest bardzo wysokie, to znaczy wysokie również, tętno, że być może serduszko jest na tyle obciążone, że musi tak bardzo przyspieszyć, że nie radzi sobie z tym obciążeniem organizmu.
I jeżeli coś takiego obserwujemy, powiedzmy, w ciągu jednego dnia, to już nie ma co zwlekać, dzwonimy?
No, trzeba sięgnąć po pomoc lekarską.
Jasne. Panie profesorze, dlaczego bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować tlenoterapii i przyjmować leków takich jak amantadyna, czy remdesivir, czy temu podobne?
Dlatego, że każdy lek, każdy środek medyczny musi mieć pewne wskazania i musimy pamiętać, że wszystko ma też działania niepożądane. No, przyjmowanie tlenu na przykład w wysokich stężeniach, w wysokich przypływach pacjentowi, który tego nie wymaga, również wysusza błonę śluzową, ma swoje też działania jakieś tam toksyczne. Jeżeli mówimy na przykład o amantadynie, no my nie mamy żadnych jeszcze twardych dowodów klinicznych, danych, badań, że amantadyna działa, chociaż oczywiście również nasza klinika będzie uczestniczyła w badaniu klinicznym zatwierdzonym przez Agencję Badań Medycznych, czy amantadyna działa, czy nie, no bo właśnie nie mamy badań, prawda? Niemniej jednak przykładowo jest to lek stosowany w różnego rodzaju zaburzeniach, prawda, psychicznych i również ma swoje działania niepożądane. Lek przeciwwirusowy remdesivir my stosujemy, prawda, u pacjentów, ale wiemy, że on działa w pewnych wskazaniach, czyli że jeżeli pacjent na przykład do ósmej doby pojawiły się objawy u pacjenta, który ma tą saturację, tą hipoksemię, czyli obniżone stężenie tlenu, wówczas możemy ten lek zastosować, ale jeżeli byśmy chcieli zastosować ten lek u pacjentów powyżej ósmej doby od początku objawów, no to ten lek nie zadziała. I my o tym wiemy, bo są badania kliniczne. I jeżeli byśmy mieli zastosować jakiś lek, środek medyczny u pacjentów, u których wiemy, że no, nie będzie miał pozytywnego efektu, bo badania pokazują, że nie, no to naszą powinnością jest też po pierwsze nie szkodzić, prawda? Więc my się opieramy na środkach medycznych, o których wiemy, że są udowodnione, można powiedzieć, wykładniki, że ten lek prawdopodobnie zadziała, a każdy lek ma działanie niepożądane.
Co wspomniał pan, że podanie leku remdesiviru po ósmym dniu to już nie ma sensu, bo nie zadziała, ale czy może być też tak, że może zaszkodzić?
Oczywiście, że każdy lek ma swoje działania niepożądane. Po niektórych lekach mogą też, nie mówię, że akurat po remdesivirze, mogą wystąpić na przykład objawy wstrząsu. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale na przykład po każdym praktycznie antybiotyku, prawda, mogą być jakieś działania niepożądane, czasem śmiertelne. Więc każdy lek podany bez wskazań może też często zaszkodzić. I jeżeli lekarz podał lek bez wskazań, prawda, i na przykład niech pacjent umrze w wyniku takiego zastosowania leku bez wskazań, bo komuś się wydaje, że tutaj trzeba ten lek podać, zastosować, to może i słusznie mieć pretensje do takiego lekarza, nawet na drodze prawnej, prawda?
A jeśli chodzi o koncentratory tlenu, niektórzy stosują, bo mają, bo sobie kupili, żeby było po prostu więcej oddechu. Czy to zależy od tego, jaką to ma wydajność, czy można w ten sposób sobie zaszkodzić?
Znaczy, koncentratory tlenu, muszę powiedzieć, one nie generują aż takich wysokich przepływów tlenu, tam, czy tam te 1 czy 2 litry na minutę, jeżeli pacjent po w przebiegu, prawda, infekcji SARS-CoV-2 odczuwa taki dyskomfort, widzi, że po wysiłku troszeczkę ma taki dyskomfort, jak trochę zastosuje tam tlenu, to nie zaszkodzi generalnie, ale to oczywiście też tutaj nie ma takich twardych wskazań medycznych, klinicznych, żeby to zalecać pacjentowi, że już musi iść gdzieś tam zamawiać w internecie koncentrator tlenu. Nie, muszą być określone wskazania, udowodnione. Musi być to, że rzeczywiście ten pacjent ma hipoksemię, czyli ma obniżone stężenie tlenu we krwi. Oczywiście zalecamy pacjentom często stosowanie koncentratoru. Jeżeli mamy pacjenta w szpitalu, widzimy, że no, chory wymaga tlenu jednak. Nie są to wysokie przepływy do zastosowania, ale widzimy, że jednak po wysiłku ma spadek tej saturacji. Nawet, że jeszcze ta saturacja jest w dolnych granicach normy, to wówczas zalecamy stosowanie. Proszę kupić, proszę zapewnić ten koncentrator tlenu i sobie w domu poddychać. Ale nie może być to regułą, że już każdy, prawda, szerokim strumieniem będzie stosować koncentratory tlenu, jeżeli ma też infekcję wirusem SARS-CoV-2.
I jeszcze do tego kupił i stosuje na wszelki wypadek.
No, tak, tak jest, dokładnie.
Kiedy widzimy w telewizji relacje z oddziałów, gdzie leczeni są właśnie pacjenci po COVID-19. Widzimy często odkrytych ludzi, do których podłączono mnóstwo rurek. Wygląda na to, że tam jest strasznie gorąco, a w tym wszystkim chodzą kosmici poubierani w te wszystkie ubrania. Jak przebiega leczenie właśnie pacjentów z COVID-19? I dlaczego tam jedni są goli, a drudzy tak dokładnie opatuleni?
Czy leczenie COVID-19 to jest kilkuetapowe, ponieważ my wiemy, że choroba może mieć swoje pewne etapy. Pierwszy okres to jest taki okres, można powiedzieć, skąp objawowy. Tutaj oczywiście mówimy o też tej saturacji, o wydolności, o stopniu wysycenia krwi tlenem. Więc jeżeli do nas trafia pacjent i ma prawidłową saturację, nie wymaga tlenu, to w takiej sytuacji my musimy zadbać, żeby chory był prawidłowo nawodniony, jakieś zaburzenia być może elektrolitowe, żeby były wyrównane, stosujemy leki przeciwgorączkowe. W takiej sytuacji, jeżeli pacjent jest prawidłowo natleniony, niejako nie wymaga tlenoterapii, nie stosujemy żadnych leków przeciwwirusowych, nie ma wskazań, żeby podać, prawda, wspomniane osocze. Ale jeżeli już jest i praktycznie w takiej sytuacji pacjent nie wymaga żadnych innych leków, prawda? Leczenie takie objawowe w zależności od tego, jakie ma dolegliwości objawy. Ale jeżeli pacjent wchodzi już w taki następny etap, oczywiście nie każdy musi wejść w ten etap, że się robi niewydolno oddechowo, że w tak zwany już objaw jest pełnoobjawowy okres i ma spadek saturacji, jest niedotleniony. I jeżeli ten okres od początku objawów, około tygodnia, czyli do 8 dni, to w takiej sytuacji możemy podać lek przeciwwirusowy, wspomniany Remdesivir, możemy lub tutaj pomyśleć o zastosowaniu osocza ozdrowieńców. To jest tylko ostatnio temat też trochę kontrowersyjny, bo na przykład ostatnio pojawiły się w lutym publikacje w New England Journal of Medicine, które mówi, że w zasadzie podanie tutaj osocza nie poprawia wyników leczenia ciężkiego zapalenia płuc. Więc to jest temat kontrowersyjny, ale oczywiście można to rozważyć. Również jeżeli już rozwinęły się objawy u pacjenta, tutaj stosujemy również kortykosteroidy dożylne i stosujemy bardzo często u pacjentów, można powiedzieć, że praktycznie u każdego pacjenta, profilaktykę przeciwzakrzepową, czyli podajemy preparaty heparyny, no, drobnocząsteczkowej najczęściej, ponieważ my wiemy, że COVID, czyli te infekcje objawowe wirusem SARS-CoV-2 powodują taką zwiększoną tendencję prozakrzepową. Krew bardziej, można powiedzieć, lubi krzepnąć, więc musimy to przeciwdziałać.
Gęstnieje jakby.
Gęstnieje, dlatego też dajemy leki przeciwskrzepliwe. I w kolejnym etapie, jeżeli pacjent już ma takie, wchodzi już zupełnie w okres takiej niewydolności oddechowej, prawda, już ma bardzo złe parametry gazometrii krwi, to już cały czas myślimy, jak zapewnić największą ilość tlenu pacjentowi.
I to wtedy te rurki są.
Wtedy te rurki. My tutaj My jesteśmy akurat też pulmonologami. Ten szpital tymczasowy powstał na bazie pierwszej kliniki chorób płuc, więc my mamy aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii i to mówimy tutaj o przepływach nawet 60 litrów na minutę. W taką ilość tlenu stosujemy. Tlen stosowany przez wąsy to 2-3 litry na minutę, do 6, prawda? A my tu mówimy o 60 litrach na minutę.
Czyli 20 tlenu. Razy więcej nawet.
Tak, i w takich sytuacjach często pacjenci często unikają intubacji nawet, prawda? Pacjenta monitorujemy parametry życiowe, czy stopień utlenowania krwi tlenem i jeżeli w następnym tutaj etapie widzimy, że dalej temu pacjentowi no jednak nie wystarcza tego tlenu. Stosujemy jako nieinwazyjną wentylację mechaniczną. Mamy przez maskę odpowiednie aparaty, podłączamy, żeby pacjentowi było lżej oddychać, żeby te mięśnie oddechowe nie męczyły się. I wówczas również patrzymy na stopień wysycenia krwi tlenem. Tutaj na tym etapie jeszcze możemy, w cudzysłowie mówiąc, dorzucić pacjentowi taki lek zapobiegający takiej gwałtownej reakcji zapalnej, takie przeciwciało przeciw tak zwanej interleukinie 6. To jest taki związek, taka cytokina, czyli taki związek, który stymuluje gwałtowną reakcję zapalną. My przeciwdziałamy temu. Oczywiście równocześnie patrzymy,
żeby nie powstała ta burza.
Ta burza cytokinowa. Dbamy cały czas o ten wysycenie krwi tlenem, o to takie utlenowanie pacjenta odpowiednie. Dlatego też właśnie stosujemy te aparaty, maskę do nieinwazyjnej wentylacji, respiratory. Jeszcze pacjent jest zaintubowany. I to jest z naszej obserwacji wynika, że dosyć dobra metoda lecznicza, ponieważ często pacjent unika intubacji.
Czyli nie ma tej dziury zrobionej.
Nie ma, tak, nie ma tej dziury. Znaczy to dziura po jakimś czasie, jak już pacjent jest dłużej zaintubowany. I wówczas jeżeli, no oczywiście stosujemy takie ułożenie pacjenta, zachęcamy, że pacjent się układa na brzuchu, na boku jednym, na boku drugim, bo obserwujemy, że taka aktywność pacjenta nawet w łóżku, zmiana położenia ciała też poprawia wentylację. No i jeżeli w dalszym etapie, pomimo podawanych leków, ale nawet i jeżeli czasem nie ma możliwości podania tych leków, dalej pogarsza się wydolność oddechowa, no to wówczas pacjent jest intubowany przy pomocy naszych nieocenionych kolegów anestezjologów i wówczas w skrajnych sytuacjach wymaga zastosowania ECMO, innych urządzeń na oddziałach intensywnej terapii medycznej.
A to, że oni są tacy podkrywani przeważnie, jak widzimy, to też ma jakieś znaczenie w ochładzaniu, czy...
Jak jest wysoka gorączka, prawda? Pacjent dalej gorączkuje, tak. Poza tym trzeba tutaj wspomnieć, że taki pacjent wymaga różnego rodzaju dojść do poszczególnych naczyń. Mhm. Często pobiera się gazometry takim pacjentom, więc też ma takie specjalne złączki założone przez anestezjologów, tak zwane arteriofiksy, żeby tą gazometrię uzyskać do pobrania. Więc jest to opieka taka wielokierunkowa nas pacjentem. Podajemy leki, które podwyższają cukry tym pacjentom, więc musimy odpowiednio też glikemię regulować, czyli stężenie cukru we krwi, różnego rodzaju zaburzenia elektrolitowe. Naprawdę jest to wielokierunkowa terapia.
Wiemy, że te właśnie terapie mogą trwać nawet miesiącami w tych najtrudniejszych przypadkach. Się okazuje, że i z tego też daje się wyjść. To jeden z przykładów, o którym już wcześniej wspomniałem. A przy jakich wynikach badań tacy pacjenci są już z reguły wypisywani do domu?
My wypisujemy do domu, jeżeli widzimy, że pacjent już sobie radzi oddechowo, czyli no, ma już tą saturację, albo nie wymaga tlenu, wypisujemy, bądź też jeżeli wymaga jeszcze trochę tlenoterapii, no to staramy się jakoś pomóc, podpowiedzieć, albo prosimy rodzinę, żeby rodzina zorganizowała, czy koncentrator tlenu, czy butle tlenu. Pouczamy o sposobach rehabilitacji, nawet na piśmie staramy się dawać pacjentowi, jakie ma stosować ćwiczenia, czyli wtedy wówczas wypisujemy pacjenta.
Wiemy, że niektórzy pacjenci cały czas odczuwają jakieś dolegliwości, więc trudno pewnie opisać, jak długo może potrwać właśnie ten stan taki po leczeniu, ale jeszcze z niezbyt dobrym samopoczuciem. A czy wiadomo już, że tak zwani ozdrowieńcy z COVID-19 są naprawdę zdrowi?
to w zasadzie my cały czas się uczymy tej choroby. I to jest tak, że oczywiście my pacjentów po przybytym COVID-zie powinniśmy monitorować, pewne badania wykonywać, tam badania radiologiczne, zapytać się o kardiologów. Kardiologów też, czy nic nie chcą ze strony układu sercowo-naczyniowego, ale wiem od osób, które biegają w maratonach, czyli są to naprawdę osoby zdrowe. I nawet jeżeli u tych pacjentów wykonać badania kardiologiczne, pulmonologiczne, jest wszystko w porządku, to te osoby biegające w maratonach mówią, no, że przez pół roku to biegać nie dadzą rady. Więc to nie jest tak, że taka osoba jest do końca zdrowa. Pewne objawy, takie ogólne osłabienie, objawy czasem neurologiczne, naprawdę mogą się utrzymywać bardzo długo. Czasem kilka tygodni, czasem nawet kilka miesięcy. My ciągle jeszcze mało wiemy o tej chorobie i nie potrafimy jeszcze określić, jak długo te objawy będą się utrzymywać.
A czy można powiedzieć, kto jest w grupie ryzyka właśnie takiego dłuższego chorowania, nazwijmy to, bo jednak on niby jest zdrowy, ale tak do końca nie czuje się dobrze.
Cięższy przebieg kliniczny infekcji SARS-CoV-2, jeżeli pacjent miał niewydolność oddechową, przebywa na oddziale intensywnej terapii, to taki pacjent jest bardziej narażony na różnego rodzaju powikłań i my to widzimy później w badaniach radiologicznych takich pacjentów po wypisie, że taka tendencja do włóknienia płuc jest niestety częstsza. Tu należy jeszcze wspomnieć o tym, że 15% pacjentów ma również jakieś dolegliwości kardiologiczne i my u naszych pacjentów widzimy, że nawet jak pacjent nic nie zgłasza ze strony układu sercowo-naczyniowego, to te enzymy sercowe często potrafią być podwyższone u chorych.
Z tego, co pan mówi, to jednak trzeba robić wszystko, żeby nie dać się temu wirusowi i po prostu się zaszczepić.
Zaszczepić się, drodzy państwo, i nosić maseczkę, zachować dystans społeczny, bo to nie jest tak, że szczepionka jest panaceum, że zwalnia nas od izolacji, od dystansu, od maseczki. Drodzy państwo, ja jeszcze pragnę podkreślić, że wśród lekarzy my jesteśmy narażeni na infekcję wirusem SARS-CoV-2. Wśród lekarzy jest 10-krotna mniejsza śmiertelność z powodu wirusa SARS-CoV-2. To nie znaczy, że my jesteśmy mniej zarażeni, ale my się zabezpieczamy i nawet jak ktoś z nas przechorował, to dalsze zabezpieczanie się powoduje, że nie jesteśmy narażeni na wirus i mamy mniej tych powikłań jednak. I ja, drodzy państwo, pragnę podkreślić, że tylko przez miesiąc swojej pracy przerwałem przyjmowanie pacjentów. Zabezpieczałem się zawsze, zachowywałem dystans społeczny i nie chorowałem.
Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był dziś profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a teraz to jest kierownik szpitala tymczasowego numer 1 w Białymstoku, bo tak ta klinika w tej chwili funkcjonuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam moich współpracowników ze szpitala tymczasowego numer 1 i młodzież, która mi niesamowicie pomaga.
My też pozdrawiamy. Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na stronie internetowej radia, a sugestie proszę przesyłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.